Przychodź Duch ogniu, przychodź, wypełniaj nas. Przychodź, rozgrzewaj nas swoim ogniem. Przychodź, niech ogień Twojej miłości wypala w nas to wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Przychodź ze swoim ogniem i sprawiaj, abyśmy stawali się puści. Otwieraj nasze uszy na Twoje słowo. Otwieraj nasze serce na Twoje słowo. Otwieraj nas i usuwaj wszystkie przeszkody. Chcemy Ci oddawać to wszystko, z czym przyszliśmy, to wszystko, wszystkie problemy, zmartwienia dnia codziennego chcemy zostawić za drzwiami tej świątyni. Chcemy stawać się puści, abyś Ty, Duchu Święty, do nas przychodził, abyś Ty nas wypełniał sobą, wypełniał swoim ogniem, aby Twój ogień nas oczyszczał, wypalał to wszystko, co nie pochodzi od Ciebie. Prośmy Ducha Świętego swoimi słowami, każdy tak jak potrafi, aby do nas przychodził, aby nas przemieniał, aby nas otwierał na swoje działania, aby w nas działał. Duchu Święty, przyjdź ze swoją mocą, przyjdź Duchu Święty i oświecaj nas swoim słowem, przyjdź Duchu Święty. Z darem mądrości przyjdź Duchu Święty. Z darem pokoju przyjdź, Duchu Święty. Z darem zasłuchania na Twoje słowo przyjdź, Duchu Święty. Z darem otwartości przyjdź, Duchu Święty. Z Twoją miłością oczyszczającą przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i nas przemieniaj, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i uzdalnij nas na Twoje działanie, przyjdź, Duchu Święty. W imię Jezusa sprzeciwiam się wszystkim duchom, które czyhają, aby porwać słowo, aby je zabrać, aby to słowo nie padło na żyzną glebę. Wiążę je i rozkazuję im natychmiast odejść. Jezu, ogłaszam Twoje zwycięstwo nad wszystkimi duchami, które chcą nam przeszkodzić, abyśmy nie oddali Ci chwały, tak jak Ty tego pragniesz. Siądźmy. Mam dobrą nowinę dla tych, co są z tyłu. Zajęłem Wam tu wcześniej miejsca z przodu. Z przodu są najlepsze VIP-owskie dla VIP-ów. Po tej stronie VIP-y już siedzą, tu już loża zasiadła z tej strony z przodu, w pierwszych dwóch ławkach. Natomiast tu jeszcze można dołączyć do loży. Można się przesiąść bliżej. Ja wiem, dlaczego siedliście z tyłu, bo uczycie się Ewangelii, chcecie usłyszeć przyjacielu, przesiądź się wyżej. Poczuj się przyjacielem i przesiądź się wyżej. Jeszcze są miejsca z przodu, tutaj po mojej lewej, po waszej prawej stronie. Są najlepsze, tu też jeszcze te dwa się znajdą. Czy wiadomo, kto siada w pierwszych miejscach, nie? Półczyste szaty i tak dalej, prężne. Ale dzisiaj możecie się poczuć wyjątkowo, przesiąść wyżej. A macie frędzle u szalika, macie. Mówią, że frędzle nie mają. Może nie są do ziemi, ale frędzle są. Dobrze, moi drodzy, cieszę się bardzo z tego, że gromadzimy się razem w tej świątyni. Dzisiaj chcemy się pochylić nad tematem Ducha Świętego. Temat tajemnica. Ducha nikt nigdy nie widział. Pewnie gdybym was zapytał, co możecie powiedzieć o Duchu Świętym, nie wiem, przejście z mikrofonem pomiędzy ławki, chce ktoś podzielić się swoimi informacjami na temat Ducha Świętego. Przerażenie na twarzach się maluje. Przypominamy sobie mały katechizm, przypominamy sobie wiadomości ze szkoły podstawowej czy średniej, z lekcji religii. I na podstawie tych informacji pewnie wszyscy bezbłędnie powiedzieliby, że Duch Święty jest trzecią osobą Trójcy Przenajświętszej, tak razem z Bogiem Ojcem i Jezusem Chrystusem. I tu w większości by się nam temat zamknął. Jeszcze gdybym zapytał, w jaki sposób możemy rozpoznać, jakie są symbole Ducha Świętego w sztuce czy w malarstwie, w jaki sposób możemy Ducha Świętego poznać, no to pewnie jeszcze też bardziej śmiali i odważni powiedzieliby, że jest przedstawiany jako gołębica, że jest przedstawiany jako zdrój wody żywej, wytryskującej, że może być przedstawiany pod symbolem języków ognistych, No i może jeszcze ktoś coś by wymyślił, z akcentem na wymyślił. No i gdybyśmy jeszcze chcieli się zatrzymać na wiedzy katechizmowej, na wiedzy z naszej książeczki do pierwszej Komunii Świętej, to jeszcze pewnie byśmy wymienili dary Ducha Świętego, tak? Zadam prowokacyjne pytanie. Ile jest darów Ducha Świętego? Nie słyszę. 7. A kto da więcej? Pytanie jest prowokacyjne. Kto da więcej? Znaczy, to nie trzeba ręki podnosić, tylko proszę zadeklarować cyfrę. Tu gość symbol namalował, symbol nieskończoności. Nieskończoność. Mamy skatalogowanych 7, to wiemy. Gdybym poprosił o wymienienie, mógłby być problem. Ale w Starym Testamencie jest ich 6 zapisanych. W wersji katechizmowej mamy 7. Natomiast darów Ducha Świętego jest nieskończoność. Tyle, ile osób. Duch tchnie, kiedy chce. Każdy z nas jest w jakiś sposób wyposażony w jakieś umiejętności, talenty, zdolności. Mogłoby się nam wydawać, że one są nasze, byśmy je wypracowali. Pismo Święte mówi, cóż masz, czego byś nie otrzymał? A jeśli się otrzymał, to czego się chełpisz? Jakby to było twoje. Pan Bóg nas wyposażył w te wszystkie nasze talenty. Mamy przypowieść o talentach, gdzie Bóg rozdaje talenty. Każdemu daje tyle, ile może zagospodarować. I teraz, jeśli nawet w tej chwili posiadamy jakieś tytuły naukowe, mamy jakieś sprawności manualne, nie wiem, jesteśmy świetni w śpiewie, w grze na gitarze, w tańcu, w matematyce, w ortografii języka polskiego i w wielu innych rzeczach, to dlatego, że współpracowaliśmy świadomie bądź nieświadomie z Bożą łaską i te dary, talenty się w nas rozwinęły. Że włożyliśmy naszą pracę, nasz trud w to, aby rozwinąć te dary, które Bóg nas złożył, aby rozwinąć te zdolności, te talenty, które zostaliśmy wyposażeni w momencie stworzenia. I wracając do Ducha Świętego, nie można Go zobaczyć, ale można o Nim mówić, patrząc na Jego działanie. Wszyscy są przekonani i nikt nie zaprzeczy, że pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest wypełnione powietrzem. My wszyscy oddychamy i na razie jeszcze nic się nie zapowietrzył. Jeszcze możemy dodać drugą cechę tego powietrza, że jest zimne, ale go nie widzimy. A gdyby wiatr powiał, no to moglibyśmy zauważyć świeczki, które gasną, czy chwiejące się roślinki, czy jakby mocniej wiało, to coś więcej mogłoby wirować w powietrzu. Tak samo Ducha Świętego możemy poznawać po Jego działaniu. I Duch Święty na kartach Pisma Świętego występuje wiele razy. I popatrzmy przez chwilę na apostołów, którym Jezus mówił: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja ześlę wam obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. Apostołowie doświadczyli zmartwychwstania Chrystusa. Widzieli żywego Jezusa, tego, z którym wcześniej się spotykali. Tego, który nauczał, tego, który czynił znaki, który czynił cuda. Jezus po swoim zmartwychwstaniu wielokrotnie im się objawia. Ale co? Apostołowie pozostają zamknięci w wieczerniku z obawy przed Żydami. Boją się o swoje życie, bo wiedzą, co spowodowało w mieście zajście z Jezusem, wiedzą, jak są negatywnie nastawieni Żydzi, i się boją o to, że spotka ich ten sam los, co Jezusa. Że jeśli rozpoznają w nich uczniów Jezusa, to poniosą śmierć. Są zalęknieni. Co więcej, niektórzy z nich po prostu uciekają. Uczniowie, którzy idą do Emaus, najzwyczajniej w świecie zostawiają swoich współbraci uciekają, dają nogę. Bo jak opuszczą Jerozolimę, to nic się im nie stanie, to ocalą swoje życie. A Jezus co chwila im się objawia i tym uciekającym też się objawił i też go nie rozpoznali. I wracają do wieczernika, poznali Jezusa w momencie łamania chleba, wracają do wieczernika, aby się podzielić tą wiadomością. Co więcej, Piotr, Jan po zmartwychwstaniu zapominają o posłaniu, które Jezus im dał. Zapominają, do czego Jezus ich powołał. Co robią? Wracają do swoich codziennych zajęć. Nie, no to chłopaki, idziemy połowić ryby, nie? Bo to wiemy, jak się robi. To robiliśmy przez całe życie. Nie? To wracamy do tego, czym zajmowaliśmy się wcześniej. I sobie idą łowić rybki, nie? I kiedy się zmienia ich postawa? W momencie, kiedy otrzymują Ducha Świętego. Byli zebrani w wieczerniku razem z Maryją. I w momencie, kiedy zstępuje na nich Duch Święty, z tych zalęknionych chłopców, którzy z radością wracają do swoich zabawek, sieci, łódek i tak dalej, stają się facetami, którzy nie boją się oddać życia za Chrystusa. Stają się facetami, którzy wychodzą na zewnątrz z wieczernika i zaczynają głosić dobrą nowinę o Jezusie. I tu widać wyraźnie działanie Ducha Świętego. To Duch Święty ich do tego uzdalnia. Duch Święty uzdalnia ich, wlewa w nich odwagę i męstwo. Wcześniej nie mogli tego zrobić. I to jest ta dobra nowina o Duchu Świętym, o Jego działaniu, tak? On chce też wchodzić w nasze życie. Chce nas wyprowadzać z naszych lęków. Chce nas wyposażać w męstwo i odwagę, abyśmy byli Jego świadkami, abyśmy byli Jego uczniami. Jeśli otwieram się na działanie Ducha Świętego, to nie muszę udawać przed innymi, nie? A w środku drżeć. Mogę być sobą. Jarka Noego w ostatniej płycie miała taką piosenkę, nie będę śpiewał, żeby nie wiem, czy zawyżyć, czy obniżyć tu pracy diakonii uwielbienia, ale tylko ją zacytuję. Taka, jaka jesteś, jesteś fajna, nie musisz być idealna. Nie? Duch Święty nas uzdalnia do stanięcia w prawdzie o sobie. Pokazuje nam, że Bogu wcale nie zależy na naszym perfekcjonizmie. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy. I Duch Święty uzdalnia nas do zaakceptowania tej prawdy o sobie. Duch Święty pomaga nam zrozumieć Boże paradoksy. Paradoks, czyli coś, co jest samo w sobie sprzeczne. Znacie jakieś paradoksy z Biblii? No na przykład, dziewica Boga rodzicielka, tak? Będąc dziewicą, poczęła i porodziła syna, pozostając dziewicą. Że Jezus umarł i zmartwychwstał. Największym paradoksem Biblii, największym paradoksem historii zbawienia jest paradoks krzyża. Paradoks krzyża. Krzyż, który wcześniej był narzędziem hańby, narzędziem męki, był największą karą, staje się przez Jezusa Chrystusa narzędziem zbawienia. Krzyż, którym niektórzy się gorszą, dla innych jest głupstwem, a dla nas staje się mądrością. To dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć Boże paradoksy. To jest Jego działanie, które nas do tego uzdalnia. Dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć nawet najciemniejsze momenty naszego życia. Możemy zobaczyć, że mają one sens. Pismo Święte mówi, choćbym przechodził ciemną doliną, doliną mojego życia, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Duch Święty jest tym, który daje mi poczucie bezpieczeństwa, który daje mi cierpliwość, dzięki której mogę wytrzymać nawet sam ze sobą. Nie tylko z innymi, ale sam ze sobą. Duch Święty pomaga mi spotkać się z Jezusem tam, gdzie najbardziej się boję. On jest dawcą największego z charyzmatów, o którym mówi święty Paweł, charyzmatu miłości. Prawdziwa miłość usuwa lęk. Jeśli otwieram się i przyjmuję miłość, której dawcą jest Duch Święty, w moim życiu nie ma miejsca na lęki. Prawdziwa miłość usuwa lęk. A na marginesie, jeśli się lękam, to tego, czego się lękam, temu oddaję kontrolę nad moim życiem. Jak lękam się drugiej osoby, oddaję tej osobie kontrolę nad moim życiem. Lękam się, nie wiem, jakiejś rzeczywistości, lękam się czegokolwiek, oddaję temu kontrolę nad moim życiem. W życiu chrześcijanina jedyny uzasadniony lęk, jaki jest dopuszczalny, to jest bojaźń Boża. Bojaźń, by Boga nie obrażać moimi grzechami, by moje grzechy nie były przeciwko Bożej miłości. I wtedy tym, który przejmuje kontrolę nad moim życiem, jest Bóg. A Duch Święty jest dawcą pokoju. Tylko On może mnie obdarzyć swoim pokojem, że pomimo przeciwności losu, pomimo różnych zdarzeń, pomimo sytuacji, których bym się nie spodziewał, w moim sercu pozostanie pokój. Jeśli żyję w mocy Ducha Świętego, jeśli jestem otwarty na Jego działanie, to żadne wydarzenie nie zdoła we mnie zmącić mojego pokoju, który jest. A chyba, że popełnię grzech, to każdy grzech ten pokój w jakiś sposób mąci. Każdy grzech jest jak odwróceniem się od Boga i zwróceniem się w kierunku Ojca Kłamstwa. Duch Święty pomaga mi chcieć. Czasami mówimy, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. Nie? Duch Święty jest sprawcą tego, żeby mi się chciało chcieć. Kiedy żyjemy w mocy Ducha Świętego, to On nam uzmysławia, że to Bóg ma być w nas sprawcą chcenia i działania. To na Nim mamy opierać swoje życie. To z Niego mamy czerpać moc do stawiania czoła codziennym trudnościom. Jeśli sami mamy przepis na nasze życie, jeśli sami najlepiej wiemy, co jest dla nas dobre, jeśli sami mamy recepty na wszystkie problemy w rodzinie, w pracy, u sąsiadów, to tak naprawdę nie potrzebujemy ani Boga, ani Ducha Świętego, ani Jezusa. Dopuszczamy ich istnienie i dobrze, że są gdzieś obok, bo mogą się zawsze przydać, ale kiedy jesteśmy samowystarczalni, kiedy sami o wszystkim decydujemy, to Bóg jest nam niepotrzebny. W pewnym momencie odkrywamy, że sobie nie radzimy z tym czy z tamtym, że to nas przerasta, że już nie mamy siły, że zaczynamy odczuwać beznadzieję, bezsens, pustkę. I takie odczucia są błogosławione. Są błogosławione w naszym życiu. Bo to jest moment, kiedy w końcu ten konkretny obszar naszego życia wpuścimy Boga. Kiedy w końcu pozwolimy Mu działać. Kiedy damy miejsce Duchowi Świętemu, żeby w nas zaczął działać. Nie my z naszymi pomysłami i z naszym najwspanialszym, wiecie, o co mi chodzi. Ale wtedy wpuszczamy, robimy miejsce Duchowi Świętemu, stając się puści, stając się bezsilni. Zaczynamy pozwalać Bogu działać w naszym życiu. Dziękujcie Bogu za każdą bezradność, za każde poczucie niemocy. Duch Święty jest dawcą radości. Jeśli otwieram się na działanie Ducha Świętego i pozwalam, aby On wypełniał mnie swoją radością, to nie muszę sobie stwarzać żadnej sztucznej atmosfery, by się radować. To nie muszę szukać żadnych środków, które sprawiają, że na chwilę staję się radosny. Nie muszę sięgać po żadną chemię, żeby być przez chwilę radosnym. Nie są mi potrzebne używki, żeby chwilę się pośmiać, mieć dobry humorek. Tylko jeśli radość, która jest we mnie, pochodzi od Ducha Świętego, to wtedy nawet pomimo smutku, nawet pomimo trudnego doświadczenia, nawet kiedy po ludzku żegnam kogoś bliskiego, to wewnątrz pozostaje radość. Radość, że ten mój bliski już nie cierpi, że przebywa z Bogiem twarzą w twarz, że jest przepełniony Bożą miłością i że kiedyś się z Nim spotkam. Duch Święty jest też lekarstwem na moją krótkowzroczność. Czasami mają miejsce pewne zdarzenia, których nie rozumiemy. Stawiamy pytanie, dlaczego? Dlaczego Bóg zabrał to niewinne dziecko? Dlaczego pozwolił, żeby ta osoba, która była taka dobra, którą wszyscy kochali, zmarła w wypadku, który prowadził pijany kierowca, a tamten przeżył? Czemu nie tamten, a ta? Dzięki Duchowi Świętemu możemy zrozumieć, że to trudne wydarzenie zostało wpisane w jakąś większą całość. Że to trudne wydarzenie, przy którym stawiamy pytanie dlaczego, jest tylko małym puzzlem z 3000 układanki. I Duch Święty pozwala nam popatrzeć na to z perspektywy. Że może ta śmierć była potrzebna najbliższej rodzinie, żeby w końcu się nawróciła, żeby w końcu zmieniła system swojej wartości, żeby zobaczyła, że życie jest kruche, żeby zobaczyła, że jeżeli nie postawi na Bogu, to w momencie śmierci jest przegrana. Czasami te niewinne śmierci są z troski o rozwój duchowy drugiego człowieka, by się w końcu zatrzymał, by w końcu zwrócił swoje życie ku Bogu na właściwy tor. Tak samo czasami w naszym życiu pojawia się jakiś wypadek, jakiś krach finansowy, jakaś trudna choroba, cierpienie, gdzie lądujemy w szpitalu. I Bóg to wszystko dopuszcza, bo ma dla naszego życia wspaniały plan, ma cudowną historię na nasze życie. Ale gdyby to się nie wydarzyło, gdybyśmy się nie zatrzymali, gdybyśmy zobaczyli, że to, za czym do tej pory goniłem, w jednej chwili mogę stracić i to nie ma sensu, to może nigdy by się nic nie zmieniło w naszym życiu. Więc Duch Święty daje nam takie perspektywiczne spojrzenie. Wtedy patrząc z perspektywy Ducha Świętego, dostrzegamy sens tego, co się dzieje. Dostrzegamy sens tych wypadków, śmierci, chorób, tego, że nagle coś się rozsypuje. Duch Święty ożywia mnie. Poznaje prawdę, która jest we mnie. Czyli jeśli żyję w świetle Ducha Świętego, to Duch Święty, im bardziej zbliżam się do Boga, tym wyraźniej pokazuje mi moje wnętrze, pokazuje mi rzeczy, które do tej pory były we mnie nieuporządkowane. Pokazuje mi rzeczywistości, na które do tej pory się zgadzałem, a które w świetle światła Ducha Świętego nabierają innego wymiaru. Zauważam, że to, co do tej pory robiłem, było nie w porządku wobec Boga. Nie wiem, zakładam, że każdy miał takie doświadczenie, będąc w mieszkaniu, jak mocne światło słońca wpada przez okno do pokoju. I pokój, który na pozór wydaje się wysprzątany na błysk, przy tym mocnym świetle widać, jak w nim wiruje pył. I trzeba mocnego światła słońca, żeby ten pył zobaczyć. Tak samo jest w naszym życiu. Potrzebujemy mocnego światła Ducha Świętego, żeby zobaczyć to, co w nas jest nieuporządkowane. To, z czym jeszcze muszę się zmierzyć, tak? Bo choroba może być wtedy leczona, jeśli zostanie rozpoznana. Jeśli nie wiem, że jestem na coś chory, to nie mogę tego leczyć, nie mogę aplikować lekarstwa. Jeżeli w moim życiu dzięki Duchowi Świętemu nie rozpoznam, że mam problem jeszcze z tym, czy to jest nieuporządkowane, to nie mogę z tym nic robić. I prawda jest taka, że im bardziej zbliżamy się do Boga, staramy się żyć w Jego świetle, w świetle Ducha Świętego, to im bliżej Boga, tym Bóg nam pokazuje coraz bardziej subtelne rzeczy, które są jeszcze do zmienienia. We wstępnej fazie naszego nawrócenia odrzucamy nasz grzech, te najcięższe grzechy, grzech śmiertelny. Sprzątamy te wszystkie graty takie, które zawalały nasze życie, nasze mieszkania, tak? Ale potem potrzeba jeszcze robić mniejsze porządki, nie? Pousuwać jeszcze drobniejsze przedmioty, wytrzeć kurz, poodkurzać. Do tego wszystkiego potrzebujemy Ducha Świętego. To On nas do tego uzdalnia. I Duch Święty wyciska we mnie podobieństwo do Chrystusa. Święty Paweł podaje owoce życia w Duchu Świętym. I teraz możemy zapytać siebie, na ile jestem człowiekiem duchowym, a na ile jeszcze jestem człowiekiem cielesnym. Święty Paweł, zwracając się do nawróconych pogan, mówił do nich, że wy jeszcze jesteście cieleśni, wy jeszcze potrzebujecie mleko, a nie pokarm stały. I te wyliczenia, które Święty Paweł podaje w liście do Galatów, mają nam uzmysławiać, ile jeszcze w nas jest cielesności, na ile już staramy się żyć w Duchu Świętym. Bo Paweł pisze, że uczynki, które pochodzą z ciała, to cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, waśnie, rozłamy, zawiść, pijaństwo, hulanki i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś z tu obecnych ma już opanowany swój język, to medal od ręki przyznaję. Święty Jakub pisze, że język jest najtrudniejszym narządem naszego ciała do opanowania. Kto opanuje swój język, jakby trzymał w rękach ster ogromnego okrętu. Bo tym samym językiem, którym wielbimy Boga, potem tym samym językiem przeklinamy, obmawiamy, złorzeczymy, sądzimy. Ten sam język. Natomiast owocami życia w Duchu Świętym, o których mówi Święty Paweł, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Nie będę pytał, jaki wynik wam wyszedł. Ale to nam pokazuje i obrazuje, jak bardzo potrzebujemy na co dzień w naszym życiu Ducha Świętego. Bo to On nas przekształca z naszego człowieka cielesnego w człowieka duchowego. Sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Tylko Jego mocą, żyjąc w Jego łasce, możemy z cielesnych stawać się duchowymi. Musimy też sobie uzmysłowić tę prawdę, która często jest zapominana. Prawdę, która mówi nam o tym, gdzie Duch Święty przebywa na co dzień. Pismo Święte mówi, że Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Czyli takim normalnym, powszednim mieszkaniem dla Ducha Świętego, takim 24 na dobę, powinno być moje ciało. Moje ciało, które powinno być świątynią Ducha Świętego. W moim ciele ma przebywać Duch Święty. I w miarę łatwo jest nam zatroszczyć się o te świątynie zbudowane ręką ludzką, te z kamienia, taką jak choćby ta, w której się znajdujemy, tak? Bo i nie wiem jakim sumptem, ale zatroszczymy się o świeże kwiaty, o odpowiedni wystrój, o odpowiednie wykończenia. Niektóre świątynie są nawet z przepychem wykończone. Nie wiem, czy z profesjonalizmem, ale w niektórych kapie przepych.